Najbardziej dojrzałe w wierze i najgłębsze listy świętego Pawła to są tak zwane listy więzienne. Kiedy święty Paweł pisał do wspólnoty chrześcijan, do przyjaciół w wierze z ciemności, z celi więziennej. Bo tak naprawdę sam przyznawał, że zrozumiał, co to jest wiara, co człowiekowi może dać Pan Bóg. Nie wtedy pod Damaszkiem, kiedy jakaś światłość go oświeciła, kiedy na swoje fizyczne uszy usłyszał jakby głos Jezusa, kiedy wstał pełen gorliwości, pełen zapału misyjnego, ale naprawdę zrozumiał, co człowiekowi może dać Bóg, kiedy przyszły prześladowania, kiedy został uwięziony, trafiał z jednego więzienia do drugiego, kiedy na jego rękach i nogach pojawiały się łańcuchy, kajdany, kiedy był biczowany, torturowany, to wtedy zrozumiał, co człowiekowi może dać Bóg. Bo łatwo się wierzy, kiedy w życiu jakoś idzie, jakoś się udaje, kiedy wtedy wiara jakby niewiele kosztuje. Ale uwierzyć wtedy, kiedy człowiek jest w absolutnej ciemności, jakby zstąpił do piekieł. I właśnie w tych listach święty Paweł pisze, że ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. To wtedy w listach więziennych Paweł z więzienia pisał do swoich przyjaciół chrześcijan. To jest siła Boga, kiedy jesteś słaby, kiedy ci wszystko zabiorą, kiedy jesteś niczym i kiedy jesteś skazany na okropne cierpienie. Wtedy przychodzi Ten, który Cię jedynie może zrozumieć i może Ci dać siłę. Wtedy człowiek czuje siłę, jaką daje Pan Bóg. To było doświadczenie świętego Pawła, ale takie doświadczenie przeżywało wielu ludzi. W swoim świadectwie z obozów koncentracyjnych francuska Żydówka Julien Picard w świadectwie pod tytułem Od ciemności Oświęcimia do światła Chrystusa opisuje swoje dziwne nawrócenie. Kiedy miała 19 lat, Niemcy aresztowali ją w Paryżu. Była 19-letnią, bogatą z domu, mało praktykującą Żydówką. Mało słyszała o Chrystusie. Takie ogólne rzeczy, że cierpiał, że umarł na krzyżu. Odrzucała taką wiarę chrześcijan, bo co to za Bóg, który umiera? Bo co to za Bóg, który ponosi klęskę na krzyżu? Ona czekała jak Żydzi na politycznego Mesjasza, który urządzi raj na ziemi, a ten Chrystus umarł. I kiedy Julien Picard, jako 19-letnia dziewczyna, po wielkich trudach podróży z Paryża na Śląsk w Polsce, trafiła do pierwszego swojego przystanku w ziemskim piekle, do Auschwitz-Birkenau. Kiedy zabrali jej wszystkie osobiste rzeczy, zabrali jej resztę pieniędzy, ogolili, ubrali w pasiak, kiedy zabrali jej dowód osobisty i wszystkie znaki tożsamości i wygrawerowali na ręce obozowy numer. Kiedy po takich wstępnych ceremoniałach obozowych trafiła do celi, pośród nocy zaczęła wyć, wyć z bólu. Zaczęła krzyczeć nie wiadomo w jaką stronę, że kto mnie teraz zrozumie? Nie mam już nic, jestem nikim, jestem śmieciem. Kto mnie może zrozumieć? I nagle sobie przypomniała, że jacyś chrześcijanie mówią, że ich Pan Bóg przeżył Holokaust. Przeżył taką gehennę na krzyżu, cierpiał wyszydzony, wyśmiany, wyrzucony za miasto. I wtedy zrozumiała, że tak naprawdę tę gehennę może zrozumieć tylko Chrystus. Że tylko On potrafi przebić się przez te ludzkie piekło i dać siłę. I ona, Żydówka, w Auschwitz-Birkenau przeżyła swoje nawrócenie. Stała się chrześcijanką. Jej los potem po wyzwoleniu z Auschwitz-Birkenau Poprowadził ją jeszcze przez różne etapy innych obozów, między innymi w Niemczech. Na krótko przed wyzwoleniem również dołączyła do tych kobiet, z którymi się dzisiaj modlimy, do Ravensbrück. A kiedy czytamy historię tych, które tu jeszcze z nami są, ich dzieci, to pamiętamy i oni często o tym świadczą, co było ich siłą, żeby się nie załamać tam razem w Ravensbrück, w tym piekle na ziemi. To bardzo często był Pan Bóg, Najświętsza Maryja, wspólna modlitwa. I nic dziwnego, że od razu po wyzwoleniu, jak wspomniałem, przyjechały tu na Jasną Górę, by Królowej Polski podziękować za cud życia. I zobowiązały się wtedy, nie tylko żeby dziękować, ale czuły, że dostały życie, dostały drugie życie, żeby o tym życiu świadczyć, ile tylko starczy sił, do resztek swoich chwil tutaj na ziemi. W pierwszej rocie ślubowania powiedziały tutaj, że chcą ślubować o trzech bardzo ważnych rzeczach. Że dobro, prawda i sprawiedliwość prędzej czy później zawsze zwyciężą nad ludzką podłością. Chciały zaświadczyć też o tym, że tak naprawdę wojny wybuchają. Że wybuchają i zamieniają się w takie miejsca kaźni, jak obozy koncentracyjne, jak mordowanie ludzi. Ale to nie wtedy się wojny zaczynają. Wojny zaczynają się dużo wcześniej, kiedy człowiek nie idzie za prawdą, kiedy człowiek zdradza Boga, pozwala sobie na niesprawiedliwość, kiedy człowiek jest przeciwko życiu, kiedy nie jest za taką aksjologią i takimi wartościami, to prędzej czy później doprowadzi do nienawiści. Bo jeżeli człowiek rości sobie prawo do tego, żeby zabijać drugiego człowieka, to prędzej czy później zbuduje piekło na ziemi. Więźniarki z Ravensbrück przejeżdżają co roku tutaj na Jasną Górę, żeby nam wszystkim powiedzieć i być takim głosem dla nas wszystkich. Nie chcecie, żeby była wojna? Nie chcecie, żeby ludzie ludziom gotowali taki los? To stańcie po stronie Boga, po stronie prawdy. I można zrozumieć, dlatego do dziś te kobiety walczą o życie. Są przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, bo one na własnej skórze niewiarygodnie, boleśnie doświadczyły. Co to znaczy, kiedy człowiek ma prawo zabijać drugiego człowieka? Co to znaczy, kiedy inni mogą eksperymentować na ludzkim organizmie? To prędzej czy później doprowadza do wojny, do wzajemnego mordowania się ludzi. Zapamiętajmy to. Wojny wybuchają w takim czy innym czasie, ale zaczynają się wtedy, kiedy człowiek odchodzi od Boga, kiedy zaczyna być nieuczciwy, zaczyna kombinować, kiedy chodzi po ulicach i głosi prawo do aborcji, prawo do zabijania chorych, starszych. To wszystko jest początek czegoś takiego, co prędzej czy później prowadzi do wojny. Więźniarki z Ravensbrück postanowiły świadczyć o tym, że prawda, że dobro, że życie, że sprawiedliwość są takimi wielkimi rzeczami, za którymi musimy stanąć i ich bronić, choćby nam wmawiano, że człowiek ma prawo do zabijania. To Bóg jest Panem życia. A drugi cel, jakie sobie te kobiety postawiły, to świadectwo o tym, że nawet pośród złych ludzi trzeba być dobrym człowiekiem. Że nawet pośród tych ludzi, którzy dawno złamali i zgubili sobie godność swoją, którzy przestali być czuli na cokolwiek i stali się pyszni i chcieli być bogami, są ludzie cudowni, bohaterowie ducha, niezłomni. Bo te kobiety, więźniarki z Ravensbrück, doświadczyły tej nieprawdopodobnej różnicy między ludźmi, bo tam kobiety mordowały kobiety. Kobiety biły kobiety. I człowiek do dzisiaj sobie stawia takie pytania. Skąd człowiek może się tak zagubić? Kiedy może tak zbydlęcieć? Bo przecież jedną z najtrudniejszych rzeczy w Ravensbrück było to, że te więźniarki były okrutnie traktowane przez więzienne strażniczki. Do Ravensbrück wybierano najbardziej sadystyczne, agresywne kobiety, żeby możliwie najbardziej niszczyły i zadawały ból. Jak to może tak być, że tam w Ravensbrück byli tacy lekarze, którzy przeprowadzali na więźniarkach eksperymenty? Aż trudno to opisywać. Jak sobie nie potraficie wyobrazić, jak może być w piekle, to poczytajcie świadectwa tych kobiet. Jak łamano im kości, żeby badać, jak się zrastają. Jak wszczepywano im tyfusy, malarię i inne choroby zakaźne, żeby zobaczyć, po ilu dniach umrą, a jeśli przeżyją, to dzięki czemu. Jak wyrywano tym kobietom tkanki mięśni, żeby obserwować i zapisywać, jak ich ciało się jak reaguje na leki, jak się regeneruje. I to lekarze. Dlaczego są tacy ludzie? I w tym świecie takich podłych ludzi, bez sumienia, były one, więźniarki. Zwłaszcza te, które czerpiąc wiarę od Pana Boga, były niezłomne. One dają świadectwo o tym, co nawet w takim środowisku można zrobić. To one tam tworzyły konspiracyjną wzajemną pomoc. To one tam tworzyły choćby konspiracyjną drużynę harcerską Mury. To one w Ravensbrück z zagrożeniem życia gromadziły się, żeby wołać do Boga, odmawiać różaniec. I nie przeszkadzało im nic. Aż mi czasem wstyd, kiedy o tym myślę, kiedy mi się nie chce pomodlić, kiedy nie chce mi się iść do mszę świętą, bo pada deszcz, bo jestem zmęczony. A te kobiety w Ravensbrück brały różaniec do ręki, różaniec, który same sobie ulepiły z chleba, z czego się dało. Powiedziały, że to jest siła, że jeśli chcą być ludzkie, chcą zachować godność, to tylko ta siła może iść od Boga. I obiecały Maryi, że będą przed nami do końca i po ich śladach pójdą ich dzieci i my wszyscy będziemy świadczyć, że nawet w ciemnościach, nawet w tym bólu Pan Bóg przebija się i schodzi do tego piekła i daje światło, tak jak im dawał to światło, tam w więzieniu, w obozie. Co my mamy zrobić z tym wszystkim? One odchodzą. Mamy o tym zapomnieć? Powiedzieć, przecież te kobiety już zmarły, Pan i tak im dał długie życie? Te, które były poddawane eksperymentom medycznym, przynajmniej niektóre z nich, więźniarki z Ravensbrück, udręczone cierpieniem zadawanym dla jakichś eksperymentów, napisały tak zwany testament królewski. Ten testament królewski nazywał się królewski nie dlatego, że napisały je królewny. Tam w Ravensbrück te wszystkie kobiety poddawane eksperymentom medycznym były nazywane króle, jak króliki doświadczalne. Jak króliki, na których się testuje różne rzeczy. I te maltretowane kobiety napisały wtedy swój testament królewski i obiecały sobie, że jak przeżyją te gehennę, to stworzą taką szkołę. Szkołę, w której będą wychowywać dziewczyny i kobiety na piękne i silne kobiety, na kobiety niezłomne, które nigdy nie dadzą się sprowokować do zła, które nigdy nie staną przeciwko życiu. Chciały, żeby ta szkoła nazywała się Nigdy więcej wojny, bo tylko wtedy nie będzie wojny, kiedy kobiety, dziewczyny będą czyste, będą za życiem, będą wierzące. Nie wiem, czy udało im się spełnić ten testament, a jeśli nie, albo jeśli nie do końca, to one nam go zostawiają. Nam, którzy tu jesteśmy, nie tylko ich potomkom, nie tylko całemu środowisku więźniarek Ravensbrück, ale nam wszystkim. Bo chyba nikt z nas tu stojących nie chce wojny. Nie wyobraża sobie, że może być wojna. Dlatego spełnijmy ich testament i bądźmy niezłomni. Bądźmy przy Panu Bogu. Dlaczego jesteśmy u Maryi? Dlaczego o takich okolicznościach trudnych mówimy przy Matce Bożej? Dlaczego ona też w tych ciemnościach jest taką siłą? Może znacie jedną z najpiękniejszych modlitw maryjnych. Napisała ją święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Tereska była wtedy już bardzo chora. Jej płuca były już opanowane gruźlicą. Całe noce pluła krwią. A na dodatek fizycznych cierpień przeżywała cierpienia duchowe. Jakby straciła wiarę. Nie potrafiła się modlić. Nie potrafiła rozmawiać bezpośrednio z Jezusem. I wtedy wzięła do ręki pióro i napisała jedną ze swoich modlitw, którą zatytułowała: Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Dlaczego Cię kocham? I napisała Terenia w tej modlitwie: Kocham Cię nie dlatego, że jesteś jakąś wielką królową, ale kocham Cię, że rozumiesz moje ziemskie ciemności, że kiedy cierpię, Ty jak moja matka płaczesz nade mną i podajesz rękę, że kiedy moje serce cierpi, Ty rozumiesz swoje dziecko i współcierpisz ze mną i mnie ratujesz. Myślę, że nieraz w ciemnościach Ravensbrück więźniarki to czuły, że Maryja jest matką ich ziemskich ciemności, że Matka Jezusa, tak jak jej Syn Jezus, potrafi schodzić do największych piekieł na ziemi, żeby przynieść światło. Dzisiaj chcemy całować ręce tym kobietom, tym, które jeszcze żyją, tym wszystkim, którzy niosą ten testament i idą po ich śladach. One dzisiaj złożą Matce Bożej wotum, alabastrową różę, pod którą umieszczone są jak w latarni prochy ziemi z Ravensbrück. Ziemia zmieszana ze szczątkami kobiet bestialsko mordowanych w tym kobiecym obozie koncentracyjnym. Chcą złożyć swoje wotum, które przypomina różę. A róża to taki kwiat, który zakwita, ale na dole ma pełno cierni i kolców. Takie jest czasem życie. Nie zawsze jest gładkie, czasem jest pełno cierni i kolców. Ale jak się wierzy w Bogu i Maryi, to nawet idąc ciernistą drogą, można jak one zakwitnąć i być pięknym kwiatem. Amen.